wiemy w następny temat poszerzono o to ostatnie słowo, które nie zdążyłem. Pytanie się pojawiło. Proszę o rozeznanie. Jak wytłumaczyć fakt, że kiedy tylko rozpoczynam modlitwę, natychmiast zaczynam ziewać? Przepraszam, się śmieję, ale... Natomiast nawet przy dłuższym oglądaniu telewizji nie mam tego problemu. Czy może być to oddziaływanie złego ducha? No, ja troszkę tam wspominałem o tym właśnie wczoraj chyba, o tym, że jest taka w nas tendencja. Ja bym od razu tego złego ducha tam nie szukał w takiej wersji przynajmniej zdecydowanej. No, jest to jakaś nasza słabość ciała, która z natury swojej rzeczy woli bardziej leniuchować niż pracować. I modlitwa jest jakimś też działaniem, otwarciem się też na działanie, ale też jakąś daniem coś z siebie troszkę i na pewno dużo mniej się daje z siebie, gdy się patrzy na telewizję, bardziej się wchłania to wszystko, co tam jest. I jest inna też sprawa, bo modlitwa jest oprócz zaangażowania serca, słuchania Bożego Słowa, jakiegoś mówienia, rozważaniem jest takim intelektualne, byśmy powiedzieli. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić, ile jest tego, ile tego. Te wszystkie jakby wątki się w tym znajdują. A to, co oglądamy w telewizji, jest to obraz. I możemy stawać na głowie, ale z psychologii ciała nie przeskoczymy. Człowiek dużo szybciej chłonie obrazy niż słowa, niż doznania intelektualne. I tutaj tak jest, tak jesteśmy, dlatego jak się mocno rzeczywiście nasycimy obrazem, to później mało interesujące, mało słowa mi brakuje, mało takie atrakcyjne będzie dla nas wyruszanie w podróż modlitwy, bo to jest takie łatwe, takie fajne. Jeszcze jak nam popłaczą w serialu, coś się wzruszy, to tak jest później. Dobrze, przechodzimy do następnej części. To konferencja pod tytułem Kogo głoszę swoim życiem? Kogo głoszę swoim życiem? W jakiego Jezusa wierzę? Jak rozpoznaję Jego wolę każdego dnia? Kogo głoszę swoim życiem, w jakiego Jezusa wierzę? Jak rozpoznaję Jego wolę każdego dnia? Dużo mamy jeszcze. I dwa teksty, jeden dłuższy, drugi trochę krótszy. Pierwszy tekst w redakcji świętego Łukasza, Łukasz 19. 29 do 44. Łukasz 19, 29 do 44. Gdy przyszedł w pobliże Betfagę i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie ośle uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. Gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązali ośle, zapytali ich jego właściciele: czego odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Gdy było już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd, powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Dobrze tam znany fragment, kiedy Jezus uroczyście wjeżdża do Jerozolimy. Bardzo humorystycznie zawsze do tego tekstu podchodzę i tam w nim też się odnajduje. Jezus prosi o ośle. I słyszymy później słowa, tłumaczenia tego, tak? Co mają powiedzieć gospodarzowi, gdy próbują zagibać mu to ośle, tak? Pan go potrzebuje. Tak się w tym tekście odnajduje zawsze. Jak Pan potrzebuje ośle, to jak musi nas potrzebować, tak? Pan potrzebował osła, żeby ludzie wielbili Jego imię. Tak było. Gdyby Jezus się nie pokazał na tym osiołku, gdyby nie zasłano te płaszcze na tym osiołku, nie ścielono tej drogi, być może nie można było usłyszeć tych śpiewów wielbiących Pana. Można powiedzieć coś prozaicznego. Jakiś Pan Bóg potrzebuje tu osiołka, tam kwiatuszek, tam piękno górskich szczytów, czy jakiś szum morza, to jak mocno musi się cieszyć każdym z nas. Jak mocno każdy z nas jest mu potrzebny. Pan cię potrzebuje. Pan mnie potrzebuje. Często sobie mówmy, nie żeby szukać jakiegoś odcienia pychy, ale po to, by szukać swojej misji. Szukać swojej misji. Wtedy, gdy poczujemy się wezwani przez Pana, wtedy będziemy mogli być powodem uwielbiania Boga przez innych. Tak jak wydarzyło się właśnie tutaj. Całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. My jesteśmy jakby stworzeni do tego, by towarzyszyć Jezusowi w Jego działaniu. Albo w niektórych momentach nawet możemy poczuć, że jesteśmy jakby Jego narzędziami, Jego czymś takim, przez które przepływa Jego łaska. Jesteśmy Jego narzędziami, Jego instrumentami, poprzez które inni słyszą imię Boże i zaczynają chwalić. Ktoś kiedyś tak krótko powiedział: proszę księdza, jak inaczej nasza ojczyzna by wyglądała, gdyby ludzie głęboko wierzyli w Pana Boga. Poczynając od tych rządzących w Warszawie i w samorządach terytorialnych po ostatniego szarego żuczka. Tak. To no właśnie, jak to by było inaczej? Może oglądaliście film Kolumbia, Świadectwo dla świata. Jest to jakiś pokazany rys. Czegoś modlitwa różańcowa przemieniła wielu i tam nie były osoby jakieś podłożone do wypowiadania. Tam był, prawda, i rządzący, nie pamiętam już dokładnie, bo już dawno oglądałem, a jakiś generał wojska był. Krótko mówiąc, same szyszki. Tak, tak. I oni dawali świadectwo tego, no jest, i mówią, jest inaczej. Słuchajcie, w stolicy światowej narkomanii, tak? W stolicy zła moralnego, w stolicy przemocy, zamachów, modlitwa czyni cuda. Modlitwa czyni cuda, modlitwa różańcowa czyni cuda, do tego jeszcze wrócę. No i oczywiście nie byłoby za pięknie, gdyby ten obraz Jezusa mógł tak wypływać z naszych domów, ze szkół, z instytucji. Muszą się pojawić tacy, jak w naszej Ewangelii faryzeusze, którzy mówią bez przesady, nauczycielu, zabroń im tego. Jezus mówi, tylko jeśli oni umilkną, to kamienie będą wołać. Jeśli nie dam świadectwa o prawdzie, o miłości, o przebaczeniu, o Chrystusie, to Pan Bóg posłuży się nawet kamieniem. Czymś, co jest martwym. Tu nie musi być konkretnie, bo my zaraz wchodzimy w myślenie jakie dosłowne, że to jest ten kamień będzie otwierał się i mówił. Ale coś, co byśmy wcześniej nazwali sercem kamiennym. Coś, co nie ma życia. To jest twarde, co wcześniej było do niczego. Czy można było rzucać? Czy można było biczować innych? Jezus bardzo często wyrzucał słuchającym go faryzeuszom, uczonym w piśmie, Izraelitom, że oni nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Że oni nie otworzyli swoich serc. Uczynili je twarde jak łaz. Święty ojciec Pio kiedyś powiedział, nie pamiętam dokładnie tych słów, jak one brzmią, ale sens był taki, że więcej powinien się wstydzić ten, który wstydzi się powiedzieć o dobru, które czyni, niż grzesznik, który jest słaby, upada, ale pragnie się nawracać. My czasem w tym naszym życiu jakby jesteśmy tacy zamknięci. Nie pochwalę się o niczym, bo jeszcze ktoś sobie coś pomyśli i tak dalej. Jesteśmy do tego wezwani, by dać świadectwo. By dać świadectwo o żywym Jezusie. Jezus na widok Jerozolimy zapłakał. Kilka jest momentów w Piśmie Świętym, gdy Jezus płacze. Między innymi też na wieś o tym, że jego przyjaciel Łazarz przebywa w grobie. Też tutaj można tak na szybko zobaczyć momenty w moim życiu, kiedy ja płakałem. Kiedy gdzieś tam moje serce płakało. Czy były to momenty wywołane chwilą, czy tym łzom towarzyszyły następne czynności, które były działaniem Pana Boga. Zobaczmy, po takim wydarzeniu, że tak powiem, Jezusowych łez, dzieją się największe cuda. Wskrzeszenie, przywrócenie do życia Łazarza, męka i zmartwychwstanie Jezusa. Nie ma tutaj, kochani, jest jasno pokazane, że ostatnie słowo nie należy do łez. Ostatnie słowo należy do świtu zmartwychwstania, do pustego grobu, do zauważenia Jezus żyje, jest wśród nas żywy, obecny. I wtedy w sercu powstaje pokój. I drugi tekst, przejdźmy już, to tekst z drugiego listu świętego Pawła do gminy w Koryncie, trzeci rozdział, wiersze od 1 do 6. Drugi Koryntian 3, 1 do 6. Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym, dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Paweł pisze do młodej wspólnoty w Koryncie. Najpierw może pół słowa o Koryncie. To miasto portowe, które nie słynęło z dobrej opinii. Było to bardzo popsute miasto, jakbyśmy powiedzieli, porównując do dzisiejszych naszych realiów, do nie wiem, jakiegoś Hamburga, do jakiegoś Amsterdamu, gdzie chociażby w świątyniach pogańskich, rytualnych, gdzieś tam pisarze podają, że było ponad 2000 prostytutek sakralnych. Więc tam grzech po prostu był na ulicy, tam to wszystko ociekało grzechem. Miasto było oddane demonowi bez reszty. Paweł pisze do gminy, która jest młoda, którą chce zachęcić swoim słowem, którym chce pokazać misję, że oni tam mają konkretną misję. I chce pokazać też, że istotą nie jest to, że on będzie do nich pisał, oni będą do niego odpisywać, że będzie jakaś korespondencja, nawet najpiękniejsza duchowa. Ale że oni będą wzrastać w Panu, że oni staną się dla świata jakby otwartym listem. Kiedyś jak przyszedłem do seminarium, jeden z kleryków, odchodząc właśnie jak mniej ze świata do seminarium, dostał od młodzieży taki obrazeczek, nazwijmy to w ramce, taki napis na tle widoczka: żyj tak, żeby ci, którzy nawet nie znali Ewangelii, przez twoje życie ją poznali. I Chrystus w tym fragmencie Ewangelii chce nas zachęcić, aby każdy z nas był takim otwartym listem, listem pisanym w naszych sercach, w żywych tablicach serc, czyli w tym, co jest żywe. Czasem mówi, dotknęło nas do żywego. No, to bardzo często nas coś mocno poruszyło, często zraniło, często skaleczyło, ale być może dopiero wtedy zadziałaliśmy właściwie, że mamy swoją misję. Stajemy się sługami nowego przymierza, nowego. Już nie tego, które było, które często gdzieś jest powtarzane, bo zawsze tak było, tak? To jest taki wytrych w naszym świecie, że potrafimy sobie wmówić, robimy coś, bo zawsze tak było. Jeśli oczywiście jest to jakimś pójściem za jakimś dobrem, no to nie ma w tym większego zła przynajmniej. Ale czasem taką klauzulą można jakoś sankcjonować najgorsze zło, przyzwyczajenia. Tak było zawsze, ja wiem, to już tak było, to już nie zmieniajmy, tak zawsze było i niech już tak będzie. Nie. Ja muszę wybierać ciągle nowe dobro, bo jestem żywy. Być może tamto wybrali moi przodkowie, którzy mieli tyle rozeznania, tyle świadomości. Często gdzieś tam pytają uczniowie, dlaczego to się tak było, dlaczego tak się chrześcijanie zachowywali w średniowieczu, w czasie późniejszym, bo taka była bardzo często świadomość ludzi. I ci chrześcijanie ani nie wyskakiwali ponad przeciętnych, ani nie zaniżali tego sposobu życia. Oni próbowali tak z tą wrażliwością, jaki miał tamten człowiek, z tą wiedzą, z tym doświadczeniem o sobie, o świecie funkcjonować również w tym wymiarze religijnym. Jesteśmy zaproszeni, by dźwigać Jezusa. By, tak jak jest San Giovanni Rotondo, przedstawiona piąta stacja Drogi Krzyżowej, gdzie w postaci Cyrenejczyka jest ukazany ojciec Pio. Mamy pomagać Jezusowi dźwigać krzyż. Najpierw zobaczyć Go u siebie, Go nazwać, Go przyjąć i później Go nieść. Po drodze spotkamy różne osoby. Nie mamy tutaj podane, czy Cyrenejczyk w swoim życiu spotkał innych dźwigających krzyż. Ale tradycje mówią o tym, że Cyrenejczyk strasznie uradował się tym spotkaniem, że to przemieniło jego życie, że to sprawiło, że stał się uczniem Chrystusa. cóż potrzeba więcej? Święty ojciec Pio w jednym ze swoich listów do swojej duchowej córki mówi, że wiara, która jest bolesna, trudna, która wyrywa się z twojego serca w upokorzeniu, w bólu, w cierpieniu, to jest dopiero piękna wiara. Wiara, która jest doświadczaniem nocy ciemnej. Wiara, która jest ciszą, bo nic nie czuje, nie czuje Pana Boga, tylko czuje to chłostanie, czuje to odrzucenie, czuje to niezrozumienie. To jest dopiero cenna wiara. Nie wiem, czy dotarliście do tych zapisków autobiografii Bądź mi chyba światłem matki Teresy z Kalkuty, która pisała, że przez kilkadziesiąt lat nie czuła Boga. Nie czuła Boga, trwała w Jego obecności. Nie czuła Boga, pochylała się nad najbardziej odrzuconymi ludźmi, którymi nikt nie chciał się zajmować. Bez względu na religię, na kolor skóry, bez względu na stan zdrowia. Co to znaczy dla kobiety nie czuć? To znaczy nie żyć. Kobieta nie czuje jakiejś sytuacji, to jest bardzo źle. Bardzo źle. I ojciec Pio też chce pokazać, że wiara to nie jest to wylukrowane takie, powodzi mi się w pracy, no mam awans, więcej dostaję pieniążków, w domu idzie wszystko okej, córka dostała się na studia, mąż zdrowy, mamy nowy samochód, też inne jakieś rzeczy nas cieszą. To jest radość, ale to jeszcze nie jest próba wiary i doświadczenie wiary. Bo ta próba przyjdzie i później patrzymy, komu żeśmy zaufali, w kim złożyliśmy nadzieję. Czasem może to wszystko prysnąć w jednym momencie, bo nie było relacji, bo nie było ufności w Bogu, bo było gdzieś tam szukanie kolejnego awansu, podnoszenie swoich kwalifikacji ponad zdrowy rozsądek, ponad zdrowie, ponad bycie z bliskimi, ponad Boże przykazania. I wtedy człowiek zostaje z pustymi dłońmi. Dlatego taka mocna zachęta do wchodzenia też w to, co trudne i przedstawiania, oddawania tego Panu Bogu. To, co nie zdążyłem z ostatniej konferencji, chciałbym teraz jeszcze podać, to zmaganie się ojca Pio z tymi trudnościami, z tym odrzuceniem, ale też walka z demonem. On przez wiele lat, będąc w San Giovanni Rotondo, pełnił tam zadania egzorcysty. Kiedyś, gdy tłumaczył ludziom o złu, mówił, że ze złem jest jak z lewą stroną haftu. Gdy ma siedzi na stołku i szydełkuje, haftuje, dziecko siedzi nisko i widzi lewą stronę haftu i mówi: mamo, jak ty brzydko to robisz. Jakie to brzydkie. Ale gdy mama skończy i pokaże właściwą stronę dziecku, dziecko patrząc na ten sam obraz, na to samo dzieło, mówi: jakie to piękne. I ojciec Pio spuentował tą opowiastkę swoją: my wszyscy siedzimy na zbyt niskich stołkach. Jeszcze nie potrafimy się wynurzyć, by zobaczyć to Boże piękno. I wtedy właśnie jesteśmy narażeni na ataki złego ducha. Każdy z nas, taki zwykły śmiertelnik, poprzez pokusy takie codzienne, a ojciec Pio oprócz nich oczywiście był też jakoś kuszony w sposób, nazwijmy to, materialny, cielesny. Zły duch go często okładał pięściami, zrzucał na niego regały pełne książek, zrzucał go z łóżka, już oczywiście pomijając te wszystkie momenty, kiedy poprzez osoby zniewolone, opętane, okładał go pięściami. jednak cały czas powtarzał, może tą bitewkę wygrał, ale ostateczne zwycięstwo należy się Chrystusowi i z Nim zwyciężymy tą walkę. Chciałaby właśnie to Chrystus nieustannie zwyciężał, zwyciężał również przez Jego posługę. Miałem kiedyś możliwość taką towarzyszyć podczas jednej pielgrzymki w jednej grupie, gdzie udawało się dwoma autokarami bardzo wielu kapłanów na międzynarodowe rekolekcje. Udawaliśmy się i były też osoby świeckie w tej grupie, jakoś żeby miejsca nie były wolne, które też otaczały nas jakąś swoją modlitwą. Kiedy myśmy przeżywali rekolekcję, oni mieli czas takiej właśnie modlitwy, czy tam zwiedzania jakichś miejsc. I podczas pierwszej Eucharystii już doszło do manifestacji demona. Zły duch zaczął młodą, 27-letnią dziewczynę rzucać o ziemię, przez nią wyć takim głosem męsko-bydlęcym, diabelskim. Zaczął bluźnić. W naszej wspólnocie było dwóch księży egzorcystów, którzy zaczęli się modlić, poprosili jeszcze dwóch księży i dwie osoby świeckie. Wśród tych kapłanów też ja byłem i ksiądz Marek Bałwas. Wcześniej z księdzem Markiem jakoś żeśmy wspólnie i się znali i też posługiwali. I właśnie jeszcze dwie osoby świeckie i modliliśmy się o uwolnienie tej osoby. Prosiliśmy wszystkich, żeby tak jak to jest, żeby zbytnio się tam nie spoglądali, nie patrzyli, tylko zajęli się modlitwą. Ktoś, kto nie jest w stanie łaski uświęcającej, najlepiej, żeby opuścił to miejsce, bo zły duch może bardzo często przeskoczyć, zmienić swoją lokację na taką osobę, która jest pootwierana na niego. I oczywiście to wszystko jakoś trwało, było jakąś taką scenerią, którą może gdzieś tam ktoś widział na jakimś filmie. Modliliśmy się i księża egzorcyści odmawiali właśnie modlitwę uwolnienia. Pozostali modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia czy na różańcu. Te manifestacje były najczęściej, były zawsze podczas Eucharystii, w różnych momentach. Najczęściej wtedy, gdy było właśnie imię Pana wyznawane, gdzie było też mowa na temat, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Straszne ataki złego ducha, jego okrzyki. Ale też w momencie, kiedy prosiliśmy o to, by Pan napełnił Kościół darem jedności i pokoju. Strasznie się wydzierał, bo wiadomo, jego królestwo jest królestwem nienawiści. I pamiętam wtedy, bo to działo się chyba z 7 czy 8 razy. Był taki dłuższy wyjazd i zawsze przy tym byłem. Jednego z tych dni modliliśmy się w sumie nad nią 400 kapłanów, kilkunastu egzorcystów, kilka tysięcy osób. Ten demon bardzo tam krzyczał, mówiąc tak ściśle już terminologią taką, która się tym zajmuje. Tam było kilka demonów związanych z sobą, dlatego nie chciały powychodzić. Przyczyną tego jakiegoś wejścia było też tam to, że ta dziewczyna podpisała w jakiś sposób formę pewnego paktu z demonem. Oczywiście jakieś życie też dalekie od Pana Boga i na tą dziewczyną już się 8 lat modlą, jest to jedno z najtrudniejszych opętań ostatniego czasu w Polsce. Pamiętam, że też poszedłem z tą dziewczyną, żeśmy też wędrowali i dotarliśmy do San Giovanni Rotondo. Mówię, Beatka, chodź, pójdziemy do świętego ojca Pio, już poza Eucharystią, poza tymi atakami, pomodlimy się przy jego grobie. Jakoś po jakimś czasie udało mi się namówić i pomodliliśmy się i później wyszedłem, podziękowałem i spytałem, jak się czuję. I ona powiedziała, proszę księdza, czuję, jakby mnie po prostu w środku ktoś nożem rozcinał. Tak na żywca. Tak się w tej chwili czuję. Jak tam podeszłam pod... on mnie po prostu chciał odpędzić stamtąd. On nie chciał, żebym tam udawała się do ojca Pio. On jest przebiegły, jak to mówił święty ojciec Pio, jest bardzo przebiegły. Bardzo próbuje nas stłamsić, próbuje nas jakoś oszukać, próbuje nas zmanierować. I święty ojciec Pio bardzo często w tych momentach, w których czuł, że ten zły duch krąży wokół niego, wokół jego duchowych dzieci. Zresztą świadkowie jego życia mówią, że on prawie nie wypuszczał z rąk różańca, może poza Eucharystią. Bo i ciągle się modlił, gdy brał różaniec, mówił teraz, idę teraz postrzelać do szatana. Wiedział, że to jest skuteczny egzorcyzm. Że to jest skuteczny egzorcyzm, który chroni. Tak w kwestii wyjaśnienia, dlaczego ta modlitwa ma taką skuteczność. Ja pamiętam, jak trzymałem tą dziewczynę, akurat zawsze byłem odpowiedzialny temu, by ona wróciła do świata, że tak powiem, a więc tego jakby, nazwijmy to tak plastycznie, wybudzania tej dziewczyny z ataków demona, przejścia. Jakoś poznawałem, kiedy po prostu on już ją opuszcza i można jakoś pomóc ją przywrócić do życia. To pamiętam, jak krzyczał do mnie, weź to zewienko, zamknij mordę, przestań odmawiać te modlitwy, przestań. Ona, ja mówię, ona jest Matki Bożej, ona jest Pana Jezusa, ona jest nasza, nie oddamy jej. Nie, oddasz chwałę Panu Jezusowi. I ta modlitwa różańcowa bardzo się boi, bardzo wyzywał też na Matkę Bożą bardzo często, mówił często dziewica. Ona niszczy, nienawidzę jej, bo ona jako jedyny człowiek jest wolna od grzechu pierworodnego. Ona pokonała swoją czystością, świętym życiem właśnie demona. I właśnie o to chodzi, że Maryja jest przeciwieństwem demona, bo jest najposłuszniejsza i najpokorniejsza. I to właśnie celebrujemy w różańcu. Pokorę i posłuszeństwo Maryi. A jest to przeciwieństwo tego, kim jest demon, a więc nieposłuszny. Pamiętamy w raju, ja nie będę Ci służył, Lucyfer, tak? Nie będę Ci służył, Boże. I jest niepokorny, jest pyszny demon. On pragnie cały czas mówić ja. Próbuje wmawiać. Dlatego, kochani, często właśnie bierzmy swoje dłonie różania. To jest taki papierek lakmusowy tego, co działamy, co czynimy. Bardzo często jest to tak modlitwa prosta. Wiemy, że jest to modlitwa rozmyślania kolejnych tajemnic biblijnych scen. Jest istotą tutaj, by się zastanowić na tą tajemnicą, czy zwiastowania, czy biczowania. I ja nie muszę pamiętać, czy wypowiadam zobaś Mario, łaski pełna, czy ale nas zbaw ode złego. Ja pamiętam, że rozważam, jak Jezus cierpi w ogrójcu. Często, kochani, stwarzajcie sobie wtedy obrazy tej sceny. Wyobrażajcie sobie, czy nawet jest teraz przecież tyle różnych możliwości wydrukowanych scen właśnie biblijnych, czy z takiej książki, czy jakieś rozważania różańcowe z obrazkami, bo my bardzo chłoniemy przez oczy. bardzo chłoniemy przez oczy. I musimy czasem naprawdę demona i siebie oszukiwać, by nie narobić głupot w swoim życiu. Słuchałem kiedyś, pamiętam, jednej z audycji księdza Piotra Pawlukiewicza, który mówił, że gdzieś tam słyszał od jednego mężczyzny w Warszawie, że był zbulwersowany tym, że jadąc do pracy mija pełno billboardów z półnagimi kobietami. Reklama, dzisiaj się śmiejemy, ale reklama, nie wiem, jakiegoś głupiej pasty do zębów i półnaga kobieta musi reklamować, bo to, nie wiem, jakie to połączenie jest akurat z tą nagością. Ale jest jeden chwyt, to musi złapać, to musi wejść w myślenie, tak? To musi zaprzątać, tak? I on zdecydował się zmienić trasę jazdy do pracy po to, żeby móc później wracać do swojej żony i ją kochać, a nie gdzieś tam nosić te obrazy w swoich myślach czy w swoim sercu. Dzisiaj mam wrażenie, że musimy tak walczyć o swoje, o to takie Boże, o to takie piękne życie. Pan jest wśród nas. I my się tym cieszymy, ale kochani, my już czujemy, to już aż się, przepraszam bardzo, tak w ostatni dzień rekolekcji mocno czuję, że niektórzy nawet mówią, że księdze, aż mi się nie chce wracać do domu. No, nie chce nam się wracać, nie chce. I wam, i mi. Ale wiemy, że jesteśmy wezwani, by tam wrócić. To jest nasze powołanie, zderzyć się z rzeczywistością. My nie zawalczymy z sobą, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć, ale przemienieni Jezusem jesteśmy zaproszeni do tego, by dać o Nim świadectwo. Tego wam i sobie życzę.